Księga czwarta. Dyplomatyka i łowy. Zjawisko w papilotach budzi Tadeusza. Za późne postrzeżenie omyłki. Karczma. Emisariusz. Zręczne użycie tabakiery zwraca dyskusję na właściwą drogę. Matecznik. Niedźwiedź. Niebezpieczeństwo Tadeusza i hrabiego. Trzy strzały. Spór sagalasówki z sanguszówką rozstrzygniony na stronę jednorurki Choreszkowskiej. Bigos. Wojskiego powieść o pojedynku Dowejki z Domejką, przerwana szczuciem kota. Koniec powieści o Dowejce i Domejce. Rówienniki litewskich wielkich kniaziów, drzewa, białowieży, świtezi, ponar, kuszelewa, których cień spadał niegdyś na koronne głowy, groźnego Witenesa, wielkiego Mindowy i Gedymina, kiedy na ponarskiej górze, przy ognisku myśliwskim na niedźwiedziej skórze, leżał słuchając pieśni mądrego Lizdejki, a Wilii widokiem i szumem wilejki, ukołysany marzył o wilku żelaznym i zbudzony za bogów rozkazem wyraźnym, zbudował miasto Wilno, które w lasach siedzi, jak wilk pośrodku żubrów, dzików i niedźwiedzi. Z tego to miasta Wilna, jak z rzymskiej Wilczycy, wyszedł Kiejstut i Olgierd i Olgierdowicy. Równie myśliwi wielcy, jak sławni rycerze, czyli wroga ścigali, czyli dzikie zwierzę. Sen myśliwski nam odkrył tajnie przyszłych czasów, że na Litwie trzeba zawsze żelaza i lasów. Knieje, do was ostatni przyjeżdżał na łowy, ostatni król, co nosił kołpak Witoldowy, ostatni z Jagiellonów, wojownik szczęśliwy i ostatni na Litwie monarcha myśliwy. Drzewa moje ojczyste, jeśli niebo zdarzy, bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy, czyli was znajdę jeszcze? Czy dotąd żyjecie? Wy, koło których niegdyś pełzałem jak dziecię. Czy żyje wielki Baublis, w którego ogromie, wiekami wydrążonym jakby w dobrym domie, 12 ludzi mogło wieczerzać za stołem? Czy kwitnie Gaj Mendoga potwarnym kościołem? I tam na Ukrainie, czy się dotąd wznosi przed Hołowińskich domem nad brzegami Rosi, lipa tak rozrośniona, że pod jej cieniami 100 młodzieńców, 100 panien szło w taniec parami? Pomniki nasze. Ileż co rok was pożera kupiecka lub urzędowa moskiewska siekiera. Nie zostawia przytułku ni leśnym śpiewakom, ni wieszczom, którym cień wasz tak miły jak ptakom. Wszak lipa czarnoleska na głos Jana czuła tyle rymów natchnęła. Wszak ów dąb gaduła kozackiemu wieszczowi tyle cudów śpiewa. Ja ileż wam winienem o domowe drzewa. Błahy strzelec uchodząc szyderstw towarzyszy, zachybioną zwierzynę, ileż w waszej ciszy upolowałem dumań, gdy w dzikim ostępie, zapomniawszy o łowach, usiadłem na kępie, a koło mnie srebrzył się tu mech siwobrody, zlany granatem czarnej, zgniecionej jagody. A tam się czerwieniły wrzosiste pagórki, strojne w brusznice jakby w koralu w paciórki. Wokoło była ciemność, gałęzie u góry wisiały jak zielone, gęste, niskie chmury. Wicher kędyś nad sklepem szalał nieruchomym, jękiem, szumami, wyciem, łoskotami, gromem, dziwny, odurzający hałas. Mnie się zdało, że tam nad głową morze wiszące szalało. Na dole jak ruiny miast, tu wywrót dębu, wysterka z ziemi na kształt ogromnego zrębu, na nim oparte jak ścian i kolumn obłamy, tam gałęziste kłody, tu w pół zgniłe tramy, ogrodzone parkanem traw. W środek tarasu zajrzeć straszno, tam siedzą gospodarze lasu. Dziki, niedźwiedzie, wilki. U wrót leżą kości, na pół zgryzione jakichś nieostrożnych gości. Czasem wymkną się w górę przez trawy zielenie, jakby dwa wodotryski, dwa rogi jelenie, i mignie między drzewa zwierz żółtawym pasem, jak promień, kiedy wpadłszy gaśnie między lasem. I znowu cichość w dole. Dzięcioł na jedlinie stuka z lekka i dalej odlatuje, ginie. Schował się, ale dziobem nie przestaje pukać, jak dziecko, gdy schowane woła, by go szukać. Bliżej siedzi wiewiórka, orzech w łapkach trzyma. Gryzie go, zawiesiła kitkę nad oczyma, jak pióro nad szyszakiem u kirasyjera. Chociaż tak osłoniona dokoła spoziera, dostrzegłszy gościa, skacze gajów tanecznica, z drzew na drzewa miga się jako błyskawica. Na koniec niewidzialny otwór pnia przepada, jak wracając na drzewo rodzime dryada. Znowu cicho. Wtem gałąź wstrząsła się trącona i pomiędzy jarzębin rozsunione grona, kraśniejsze od jarzębin, zajaśniały lica. To jagód lub orzechów zbieraczka, dziewica. W krobeczce z prostej kory podaje zebrane bruśnice świeże jako jej usta rumiane. Obok młodzieniec idzie, leszczynę nagina. Chwyta w lot migające orzechy dziewczyna. Wtem usłyszeli odgłos rogów i psów granie. Zgadują, że się ku nim zbliża polowanie. I pomiędzy gałęzi gęstwe pełni trwogi zniknęli nagle z oczu jako leśne bogi. Psoplicowie ruch wielki, lecz ni psów hałasy, ani rżące rumaki, skrzypiące kolasy, ni odgłos trąb dających hasło polowania nie mogły Tadeusza wyciągnąć z posłania. Ubrany padłszy w łóżko, spał jak bobak w norze. Nikt z młodzieży nie myślał szukać go po dworze. Każdy sobą zajęty śpieszył, gdzie kazano. O towarzyszu sennym całkiem zapomniano. On chrapał. Słońce w otwór, co śród okiennicy, wyrżnięty był w kształt serca, wpadło do ciemnicy, słupem ognistym prosto sennemu na czoło. On jeszcze chciał zadrzemać i kręcił się w koło, chroniąc się blasku. Nagle usłyszał stukanie. Przebudził się, wesołe było przebudzenie. Czuł się rzeźwym jak ptaszek, z lekkością oddychał. Czuł się szczęśliwym, sam się do siebie uśmiechał. Myśląc o wszystkim, co mu wczoraj się zdarzyło, rumienił się i wzdychał, i serce mu biło. Spojrzał w okno, o dziwy. W promieni przezroczu, w owym sercu błyszczało dwoje jasnych oczu, szeroko otworzonych, jak zwykłe wejrzenie, kiedy z jasności dziennej przeziera się w cienie. Ujrzał i małą rączkę, niby wachlarz z boku, nadstawioną ku słońca dla ochrony wzroku. Palce drobne, zwrócone na światło różowe, czerwieniły się na wskroś, jakby rubinowe. Usta widział ciekawe, roztulone nieco, i ząbki, co jak perły, śród koralów świecą, i lica, choć od słońca zasłaniane dłonią, różową, same całe, jak róże się płonią. Tadeusz spał pod oknem, sam ukryty w cieniu, leżąc na wznak, cudnemu dziwił się zjawieniu. I miał je tuż nad sobą, ledwie nie na twarzy. Nie wiedział, czy to jawa, czyli mu się marzy jedna z tych miłych, jasnych twarzyczek dziecinnych, które pomim widziane we śnie lat niewinnych. Twarzyczka schyliła się, ujrzał drżąc z bojaźni i radości, niestety. Ujrzał najwyraźniej. Przypomniał, poznał włos ów krótki, jasnozłoty, w drobne jako śnieg białe zwity papiloty, niby srebrzyste strączki, co od słońca blasku świeciły jak korona na świętych obrazku. Zerwał się i widzenie zaraz uleciało, przestraszone łaskotem. Czekał, nie wracało. Tylko usłyszał znowu trzykrotne stukanie i słowa: niech pan wstaje, czas na polowanie, pan zaspał. Skoczył z łóżka i obu rękami, pchnął okiennicę, że aż trzasła zawiasami i roztworzywszy się w obie uderzyła ściany. Wyskoczył, patrzy w koło, zdumiony, zmieszany, nic nie widział, nie dostrzegł niczyjego śladu. Niedaleko od okna był parkan od sadu. Na nim chmielowe liście i kwieciste wieńce chwiały się. Czy je lekkie potrąciły ręce? Czy wiatr ruszył? Tadeusz długo patrzył na nie. Nie śmiał iść w ogród, tylko wsparł się na parkanie. Oczy podniósł i z palcem do ust przyciśnionym kazał sam sobie milczeć, by słowem kwapionym nie rozerwał milczenia. Potem w czoło stukał, niby do wspomnień dawnych uśpionych w nim pukał. Na koniec gryząc palce do krwi się zadrasnął i na cały głos: dobrze, dobrze mi tak, wrzasnął. We dworze, gdzie przed chwilą tyle było krzyku, teraz pusto i głucho jak na mogilniku. Wszyscy ruszyli w pole. Tadeusz nadstawił uszu i ręce do nich jak trąbki przystawił. Słuchał, aż mu wiatr przyniósł wiejący od puszczy odgłosy trąb i wrzaski polującej tłuszczy. Koń Tadeusza czekał w stajni osiodłany. Wziął więc flintę, skoczył nań i jak opętany pędził ku karczmom, które stały przy kaplicy, kiedy mieli się rankiem zebrać obławnicy. Dwie chyliły się karczmy po dwóch stronach drogi, oknami wzajem sobie grożące jak wrogi. Stara należy sprawa do zamku dziedzica. Nową, na złość zamkowi, postawił soplica. W tamtej, jak w swym dziedzictwie, rej wodził gerwazy. W tej najwyższe za stołem brał miejsce protazy. Nowa karczma nie była ciekawa z pozoru. Stara wedle dawnego zbudowana wzoru, który był wymyślony od tyryjskich cieśli, a potem go Żydowie po świecie roznieśli. Rodzaj architektury obcym budowniczym wcale nieznany, my go od Żydów dziedziczym. Karczma z przodu jak korab, z tyłu jak świątynia. Korab, istna Noego, czworogranna skrzynia, znany dziś pod prostackim nazwiskiem stodoły. Tam różne są zwierzęta, konie, krowy, woły, kozy brodate, w górze zaś ptactwa gromady, i płazów choć po parze. Są też i owady. Część tylna na kształt dziwnej świątyni stawiona przypomina z pozoru ów gmach Salomona, który pierwsi ćwiczeni w budowań rzemieśle hiramscy na Syjonie wystawili cieśle. Żydzi go naśladują dotąd we swych szkołach, a szkół rysunek widny w karczmach i stodołach. Dach z dranic i ze słomy, spiczasty, zadarty, pogięty jako kołpak żydowski podarty. Ze szczytu wytryskują krużganku krawędzie, oparte na drewnianym licznych kolumn rzędzie. Kolumny, co jest wielkie architektów dziwo, trwałe chociaż w pół zgniłe i stawione krzywo, jako w wieży pizańskiej, nie podług modelów greckich, bo są bez podstaw i bez kapitelów. Nad kolumnami biegą w pół okrągłe łuki, także z drzewa gotyckiej na śladowstwo sztuki. Z wierzchu ozdoby sztuczne, nie rylcem, nie dłutem, ale zręcznie ciesielskim wyrzezane sklutem. Krzywe jak szabasowych ramiona świeczników. Na końcu wiszą gałki, coś na kształt guzików, które Żydzi modląc się na łbach zawieszają i które po swojemu cyces nazywają. Słowem z daleka karczma chwiejąca się krzywa, podobna jest do Żyda, gdy się modląc kiwa. Dach jak czapka, jak broda strzecha roztrzęsiona, ściany dymne i brudne jak czarna opona, a z przodu rzeźba sterczy jak cyces na czole. W pośrodku karczmy jest podział jak w żydowskiej szkole. Jedna część pełna izbic ciasnych i podłużnych służy dla dam wyłącznie i panów podróżnych. W drugiej ogromna sala, koło każdej ściany ciągnie się wielonożny stół wąski drewniany. Przy nim stołki, choć niższe, podobne do stoła, jako dzieci do ojca. Na stołkach dokoła siedziały chłopy, chłopki, tudzież szlachta drobna, wszyscy rzędem, ekonom sam siedział z osobna. Po rannej mszy z kaplicy, że była niedziela, zabawić się i wypić przyszli do Jankiela. Przy każdym już szumiała siwą wódką czarka, ponad wszystkimi z butlą biegała szynkarka. W środku arendarz Jankiel, w długim aż do ziemi, szafranie zapiętym haftkami srebrnymi. Rękę jedną za czarny pas jedwabiu wsadził, drugą poważnie sobie siwą brodę gładził. Rzucając w koło okiem rozkazy wydawał, witał wchodzących gości, przysiedzących stawał, zagajając rozmowę, kłótliwych zagadzał, lecz nie służył nikomu, tylko się przechadzał. Żyd stary i powszechnie znany z poczciwości, od lat wielu dzierżawił karczmę, a nikt z włości, nikt ze szlachty nie zaniósł nań skargi do dworu. O cóż skarżyć? Miał trunki dobre do wyboru. Rachował się ostrożnie, lecz bez oszukaństwa. Ochoty nie zabraniał, nie cierpiał pijaństwa. Zabaw wielki miłośnik. U niego wesele i chrzciny obchodzono. On w każdą niedzielę kazał do siebie ze wsi przychodzić muzyce, przy której i basetla była i kozice. Muzykę znał, sam słynął muzycznym talentem, z cymbałami narodu swego instrumentem, chadzał niegdyś po dworach i graniem zdumiewał, i pieśniami, bo biegle i uczenie śpiewał. Chociaż Żyd dosyć czystą miał polską wymowę, szczególniej zaś polubił pieśni narodowe. Przywoził mnóstwo z każdej za Niemen wyprawy, Kołomyjek z Halicza, Mazurów z Warszawy. Wieść, nie wiem czyli pewna, w całej okolicy głosiła, że on pierwszy przywiózł z zagranicy i upowszechnił wówczas w tamecznym powiecie ową piosenkę sławną dziś na całym świecie, a którą po raz pierwszy na ziemi Auzonów wygrały Włochom polskie trąby legionów. Talent śpiewania bardzo na Litwie popłaca. Jedna miłość u ludzi wsławia i wzbogaca. Jankiel zrobił majątek. Syt zysków i chwały, zawiesił dźwięczno-strunne na ścianie cymbały. Osiadłszy z dziećmi w karczmie, zatrudniał się szynkiem. Przy tym w pobliskim mieście był też podrabinkiem. A zawsze miłym wszędzie gościem i domowym, doradcą, znał się dobrze na handlu zbożowym, na wycinnym. Potrzebna jest znajomość taka na wsi. Miał także sławę dobrego Polaka. On pierwszy zgodził kłótnie, często nawet krwawe, między dwiema karczmami. Obie wziął w dzierżawę. Szanowali go równie i starzy stronnicy, choreszkowscy i słudzy sędziego Soplicy. On sam powagę umiał utrzymać nad groźnym klucznikiem choreszkowskim i kłótliwym woźnym. Przed Jankielem tłumili dawne swe urazy, Gerwazy groźn ręką, językiem protazy. Gerwazego nie było, ruszył na obławę, nie chcąc, aby tak ważną i trudną wyprawę odbył sam hrabia, młody i niedoświadczony. Poszedł więc z nim dla rady, tudzież dla obrony. Dziś miejsce Gerwazego, najdalsze od progu, między dwiema ławami, w samym karczmy rogu, zwane pokuciem kwestarz ksiądz Robak zajmował. Jankiel go tam posadził. Widać, że szanował wysoko Bernardyna, bo skoro dostrzegał ubytek w jego szklance, natychmiast podbiegał i rozkazał dolewać lipcowego miodu. Słychać, że z Bernardynem znali się za młodu, kiedyś tam w cudzych krajach. Robak często chadzał, nocą do karczmy, tajnie z Żydem się naradzał o ważnych rzeczach. Słychać było, że towary ksiądz przemycał, lecz po twarz ta niegodna wiary. Robak wsparty na stole w pół głośno rozprawiał, tłum szlachty go otaczał i uszy nadstawiał. I nosy ku księdzowskiej chylił tabakierze. Brano z niej i kichała szlachta jak moździerze. Rewerendissime, rzekł, kichnąwszy z kołuba. To mi tabaka, co to idzie aż do czuba. Od czasu jak nos dźwigam, tu głasnął nos długi, takiej nie zażywałem. Tu kichnął raz drugi. Prawdziwa Bernardynka, pewnie z Kowna rodem, miasta sławnego w świecie tabaką i miodem. Byłem tam lat już, robak przerwał mu. Na zdrowie, wszystkim waszmościom, moi mości panowie. Co się tabaki tyczy, hem ona pochodzi z dalszej strony niż myśli z kołuba do brodzi. Pochodzi z Jasnej Góry. Księża Paulinowie tabakę taką robią w mieście Częstochowie, kiedy jest obraz tylu cudami wsławiony, Boga Rodzicy Panny, Królowej Korony Polskiej. Zowią ją dotąd i księżną litewską, koronę ci jeszcze dotąd piastuje królewską. Lecz na litewskim księstwie teraz syzma siedzi. Z Częstochowy? Rzekł Wilbik. Byłem tam w spowiedzi, kiedym na odpust chodził lat temu 30. Czy to prawda, że Francuz gości teraz w mieście, że chce kościół rozwalić i skarbiec zabierze? Bo to wszystko w litewskim stoi kuryjerze. Nieprawda, rzekł Bernardyn. Nie, pan najjaśniejszy, Napoleon, katolik, jest najprzykładniejszy. Wszak go papież namaścił, żyją z sobą w zgodzie i nawracają ludzi w francuskim narodzie, który się trochę popsuł. Prawda, z Częstochowy oddano wiele srebra na skarb narodowy dla ojczyzny, dla Polski. Sam Pan Bóg tak każe. Skarbcem ojczyzny zawsze są jego ołtarze. Wszakże w warszawskim księstwie mamy 100 000 wojska polskiego. Może wkrótce będzie więcej. A któż wojsko opłaci? Czy nie wy, Litwini? Wy tylko grosz dajecie do moskiewskiej skrzyni. Gad by dał, krzyknął Wilbik. Gwałtem od nas biorą. Oj, dobrodzieju, chłopek ozwał się z pokorą, pokłoniwszy się księdzu i skrobiąc się w głowę. Już to szlachcie to jeszcze bieda przez połowę, lecz nas drą jak na łyka. Ham, z kołuba krzyknął. Głupi, tobieć to lepiej. Tyś, chłopie, przywyknął jak węgorz do odarcia. Lecz nam urodzonym, nam wielmożnym do złotych swobód wzwyczajonym, ach, bracia, wszak to dawniej szlachcic na zagrodzie. Tak, tak, krzyknęli wszyscy. Równy wojewodzie. Dziś nam szlachectwa przeczą. Każą nam drabować, papiery i szlachectwa papierem próbować. Jeszcze waszeci mniejsza, zawołał Juracha. Waszeć z pradziadów chłopów uszlachcony szlacha. Ale ja z kniaziów. Pytać u mnie o patenta, kiedym został szlachcicem, sam Bóg to pamięta. Niechaj Moskal w las idzie pytać się dębiny, kto jej dał patent rosnąć nad wszystkie krzewiny. Kniaziu, rzekł Żagiel, świeć waść baki lada komu. Tu znajdziesz ponomitry i w niejednym domu. Waść ma krzyż w herbie, wołał Podhajski. To skryta aluzja, że w rodzie bywał neofita. Fałsz, przerwał Birbasz. Przecież ja z tatarskich hrabiów pochodzę, a mam krzyże nad herbem korabiów. Poraj, krzyknął Mickiewicz, z mitrą w polu złotym herb książęcy. Stryjkowski gęsto pisze o tym. Za czym wielkie powstały w całej karczmie szmery. Ksiądz Bernardyn uciekł się do swej tabakiery. W kolej częstował mówców. Gwar zaraz ucichnął. Każdy zażył przez grzeczność i kilkakroć kichnął. Bernardyn, korzystając z przerwy, mówił dalej. Oj, wielcy ludzie od tej tabaki kichali. Czy uwierzycie państwo, że z tej tabakiery pan jenerał Dąbrowski zażył razy 4? Dąbrowski? Zawołali. Tak, tak, on jenerał. Byłem w obozie, gdy on Gdańsk Niemcom odbierał. Miał coś pisać, bojąc się, ażeby nie zasnął, zażył kichnął, dwakroć mię po ramieniu klasnął. Księże robaku, mówił, księże Bernardynie, obaczym się w Litwie, może nim rok minie. Powiedz Litwinom, niech mnie czekają z tabaką częstochowską. Nie biorę innej, tylko taką. Mowa księdza wzbudziła takie zadziwienie, taką radość, że całe huczne zgromadzenie milczało chwilę. Potem na pół ciche słowa powtarzano. Tabaka z Polski? Częstochowa? Dąbrowski z ziemi włoskiej? Aż na koniec razem, jakby myśl z myślą wyraz sam zbiegł się z wyrazem, wszyscy jednogłośnie, jak nadane hasło, krzyknęli Dąbrowskiego. Wszystko razem wrzasło, wszystko się uścisnęło, chłop z tatarskim hrabią, mitra z krzyżem, poraje z gryfem i korabią, zapomnieli wszystkiego, nawet Bernardyna. Tylko śpiewali krzycząc, wódki, miodu, wina. Długo się przysłuchiwał ksiądz robak piosence. Na koniec chciał ją przerwać. Wziął w obydwie ręce tabakierkę. Kichaniem melodyję zmieszał i nim się nastroili, tak mówić pośpieszał. Chwalicie mą tabakę, mości dobrodzieje. Obaczcież, co się wewnątrz tabakierki dzieje. Tu, wycierając chustką zabrudzone denko, pokazał malowaną armię maleńką. Jak rój much, w środku jeden człowiek na rumaku. Wielki jako chrząszcz siedział, pewnie wódz orszaku. Spinał konia, jak gdyby chciał skakać w niebiosa. Jedną rękę na cuglach, drugą miał u nosa. Przypatrzcie się, rzekł robak, tej groźnej postawie. Zgadnijcie, czyja. Wszyscy patrzyli ciekawie. Wielki to człowiek, cesarz, ale nie Moskali. Ich carowie tabaki nigdy nie bierali. Wielki człowiek, zawołał Cydzik, a w kapocie. Ja myśliłem, że wielcy ludzie chodzą w złocie, bo u Moskalów lada jenerał, mospanie, to tak świeci się w złocie, jak szczupak w szafranie. Ba, przerwał Rymsza, przecież widziałem za młodu Kościuszkę, naczelnika naszego narodu. Wielki człowiek, a chodził w krakowskiej sukmanie. To jest w czamarce, w jakiej czamarce, mospanie? Odparł Wilbik. To przecież zwano taratatką, ale tamta z frędzlami, ta jest całkiem gładką. Krzyknął Mickiewicz. Zatem wszczynały się swary o różnych taratatki, kształtach i czamary. Przemyślny robak, widząc, że się tak rozpryska, rozmowa ją znowu zbierać do ogniska, do swej tabakiery. Częstował, kichali. Życzyli sobie zdrowia, on rzecz ciągnął dali. Gdy cesarz Napoleon w potyczce zażywa, raz po raz to znak pewny, że bitwę wygrywa. Na przykład pod Austerlitz. Francuzi tak stali, z armatami, a na nich biegła ćma Moskali. Cesarz patrzył i milczał. Co Francuzi strzelą, to Moskale pułkami jak trawa się ścielą. Pułk za pułkiem cwałował i spadał z kulbaki. Co pułk spadnie, to cesarz zażyje tabaki. Aż w końcu Aleksander ze swoim braciszkiem, Konstantym, i z niemieckim cesarzem Franciszkiem w nogi z pola. Więc cesarz, widząc, że po walce, spojrzał na nich, zaśmiał się i otrząsnął palce. Otóż, jeśli kto z panów coś cię tu przytomni, będzie w wojsku cesarza, niech to sobie wspomni. Ach, zawołał z kołuba, mój księże kwestarzu, kiedyż to będzie, wszak to, ile w kalendarzu jest świąt, na każde święto Francuzów nam wróżą. Wygląda człek, wygląda, aż się oczy mrużą, a Moskal jak nas trzymał, tak trzyma za szyję. Pono nim słońce w nidzie, rosa oczy wyje. Mospanie, rzekł Bernardyn, babska rzecz narzekać, a żydowska rzecz ręce założywszy czekać, nim kto w karczmę zajedzie i do drzwi zapuka. Z Napoleonem pobić Moskalów nie sztuka. Już ci on szwabom skórę trzy razy wymłócił. Brzydkie prusactwo zdeptał, Anglików wyrzucił, het za morze. Moskalom zapewne wygodzi. Ale co stąd wyniknie, wie Asan dobrodzi? Oto szlachta litewska w ten czas na koń wsiędzie i szable weźmie, kiedy bić się z kim nie będzie. Napoleon sam wszystkich pobiwszy nareszcie, powie, obejdę się ja bez was, kto jesteście? Więc nie dość gościa czekać, nie dość i zaprosić. Trzeba czeladkę zebrać i stoły pownosić. A przed ucztą potrzeba dom oczyścić z śmieci. Oczyścić dom, powtarzam, oczyścić dom, dzieci. Nastąpiło milczenie, potem głosy w tłumie. Jakże to dom oczyścić? Jak to ksiądz rozumie? Już ci my wszystko zrobim, na wszystko gotowi. Tylko niech ksiądz dobrodziej jaśniej się wysłowi. Ksiądz poglądał za okno, przerwawszy rozmowę, ujrzał coś ciekawego, z okna wytknął głowę, po chwili rzekł powstając. Dziś czasu nie mamy, potem o tym obszerniej z sobą pogadamy. Jutro będę dla sprawy w powiatowym mieście i do waszmościów z drogi zajadę po kweście. Niech też do niech Rymowa ksiądz na nocleg zdąży, rzekł ekonom. Rad będzie księdzu pan chorąży. Wszakże na Litwie stare powiada przysłowie, szczęśliwy człowiek jako kwestarz w niech Rymowie. I do nas, rzekł Zupkowski, wstąp jeżeli łaska. Znajdzie się tam pół sztuczek, płótna, masła, faska, baran lub krówka. Wspomnij, księże, na te słowa. Szczęśliwy człowiek trafił jak ksiądz do Zupkowa. I do nas, rzekł Skołuba, do nas, Terajewicz. Żaden Bernardyn głodny nie wyszedł z Pucewicz. Tak cała szlachta prośbą i obietnicami przeprowadzała księdza. On już był za drzwiami. On już pierwej przez okno ujrzał Tadeusza, który leciał gościńcem w cwał, bez kapelusza, z głową schyloną, bladym, posępnym obliczem, a konia ustawicznie budł i kropił biczem. Ten widok bardzo księdza Bernardyna zmieszał, więc za młodzieńcem kroki szybkimi pośpieszał do wielkiej puszczy, która jak oko sięga, czerniła się na całym brzegu widnokręga. Któż zbadał puszcz litewskich przepastne krainy, aż do samego środka, do jądra gęstwiny? Rybak ledwie u brzegów nawiedza dno morza. Myśliwiec krąży koło puszcz litewskich łoża, Znaje ledwie powierzchu, ich postać, ich lice. Lecz obce mu ich wnętrzne serca tajemnice. Wieść tylko albo bajka wie, co się w nich dzieje. Bo gdybyś przeszedł bory i podszyte knieje, trafisz w głębi na wielki wał pniów, kłód, korzeni, obronny trzęsawicą, tysiącem strumieni i siecią zielsk zarosłych i kopcami mrowisk, gniazdami os, szerszeniów, kłębami wężowisk. Gdybyś i te zapory zmógł nad ludzkim męstwem, dalej spotkać się z większym masz niebezpieczeństwem. Dalej co krok czyhają, niby wilcze doły, małe jeziorka trawą zarosłe na poły, tak głębokie, że ludzie dna ich nie dośledzą. Wielkie jest podobieństwo, że diabły tam siedzą. Woda tych studni sklni się plamista rdzą krwawą, a z wnętrza ciągle dymi, zionąc woń plugawą, od której drzewa wkoło tracą liść i korę. Łyse, skarłowa ciałe, robaczliwe, chore, pochyliwszy konary mchem kołtunowate i pnie grabiąc brzydkimi grzybami brodate, siedzą wokoło wody jak czarownic kupa, grzejąc się nad kotłem, w którym ważą trupa. Za tymi jeziorkami już nie tylko krokiem, ale daremnie nawet zapuszczać się okiem, bo tam już wszystko mglistym zakryte obłokiem, co się wiecznie z trzęskich oparzelisk wznosi. A za tą mgłą na koniec, jak wieść gminna głosi, ciągnie się bardzo piękna, żyzna okolica, główna królestwa zwierząt i roślin stolica. W niej są złożone wszystkich drzew i ziół nasiona, z których się rozrastają na świat ich plemiona. W niej, jak w Arce Noego, z wszelkich zwierząt rodu, jedna przynajmniej para chowa się dla płodu. W samym środku, jak słychać, mają swoje dwory, dawny tur, żubr i niedźwiedź, puszcz imperatory. Około nich na drzewach gnieździ się ryś bystry i żarłoczny rosomak, jak czujne ministry. Dalej zaś, jak podwładni, szlachetni wasale, mieszkają dzik, wilk i łosie rogale. Nad głowami sokoły i orłowie dzicy, żyjące z pańskich stołów dworscy zausznicy. Te pary zwierząt główne i patriarchalne, ukryte w jądrze puszczy, światu niewidzialne, dzieci swe ślą dla osad za granicę lasu, a sami we stolicy używają w czasu. Nie giną nigdy bronią sieczną ani palną, lecz starzy umierają śmiercią naturalną. Mają też i swój cmentarz. Kędy bliscy śmierci, ptaki składają pióra, czworonogi sierści. Niedźwiedź, gdy zjadłszy zęby, strawy nie przeżuwa, jeleń zgrzybiały, gdy już ledwie nogi suwa, zając sędziwy, gdy mu już krew w żyłach krzepnie, kruk, gdy już posiwieje, sokół, gdy oślepnie, orzeł, gdy mu dziób stary tak się w kabłąk skrzywi, że zamknięty na wieki już gardła nie żywi, idą na cmentarz. Nawet mniejszy zwierz raniony lub chory bierze umrzeć w swe ojczyste strony. Stąd to w miejscach dostępnych, kiedy człowiek gości, nie znajdują się nigdy martwych zwierząt kości. Słychać, że tam w stolicy między zwierzętami dobre są obyczaje, bo rządzą się sami. Jeszcze cywilizacją ludzką nie popsuci, nie znają praw własności, która świat nasz kłóci. Nie znają pojedynków ni wojennej sztuki. Jak ojce żyły w raju, tak dziś żyją wnuki dzikie i swojskie razem w miłości i zgodzie. Nigdy jeden drugiego nie kąsa ni bodzie. Nawet gdyby tam człowiek wpadł, chociaż niezbrojny, to by środkiem bestyi przechodził spokojny. One by nań patrzyły tym wzrokiem zdziwienia, jakim w owym ostatnim szóstym dniu stworzenia ojce ich pierwsze, co się w ogrójcu gnieździły, patrzyły na Adama, nim się z nim skłóciły. Szczęściem człowiek nie zbłądził do tego ostępu, bo trud i trwoga i śmierć bronią mu przystępu. Czasem tylko w pogoni zaciekłe ogary, wpadłszy niebacznie między bagna mchy i jary, wnętrznej ich okropności rażone widokiem, uciekają skowycząc z obłąkanym wzrokiem. I długo potem ręką pana już głaskane, drżą jeszcze u nóg jego strachem opętane. Te puszcze stołeczne ludziom nieznane tajniki w języku swoim strzelcy zowią mateczniki. Głupi niedźwiedziu, gdybyś w mateczniku siedział, nigdy by się o tobie wojski nie dowiedział. Ale czyli pasieki zwabiła cię wonność, czy uczułeś do owsa dojrzałego skłonność, wyszedłeś na brzeg puszczy, gdzie się las przerzedził i tam zaraz leśniczy bytność twą wyśledził i zaraz obsaczniki chytre nasłał szpiegi, by poznać, gdzie popasasz i gdzie masz noclegi. Teraz wojski z obławą, już od matecznika, postawiwszy szeregi, odwrót ci zamyka. Tadeusz się dowiedział, że niemało czasu już przeszło, jak ogary wpadły w otchłań lasu. Cicho, próżno myśliwi natężają ucha, próżno jak najciekawszej mowy każdy słucha milczenia. Długo w miejscu nieruchomy czeka, tylko muzyka puszczy gra do nich z daleka. Ps, Psy nurtują po puszczy, jak pod morzem nurki, a strzelcy, obróciwszy do lasu dwururki, patrzą wojskiego. Ukląkł. Ziemię uchem pyta, jako w twarzy lekarza wzrok przyjaciół czyta, wyrok życia lub zgonu miłej im osoby, tak strzelcy ufni w sztuki wojskiego sposoby, tropili w nim spojrzenia nadziei i trwogi. Jest, jest, wyrzekł półgłosem. Zerwał się na nogi. On słyszał. Oni jeszcze słuchali. Nareszcie słyszą. Jeden pies wrzasnął. Potem dwa, 20. Wszystkie razem ogary rozpierzchnioną zgrają, doławiają się, wrzeszczą, wpadły na trop, grają, ujadają. Już nie jest to powolne granie. Psów goniących zająca, lisa albo łanie, lecz wciąż wrzask krótki, częsty, ucinany, zjadły. To nie na ślad daleki ogary napadły. Na oko gonią. Nagle ustał krzyk pogoni. Doszli zwierza. Wrzask znowu. Skowyt, zwierz się broni. I zapewne kaleczy. Śród ogarów grania słychać coraz to częściej jęk psiego konania. Strzelcy stali i każdy ze strzelbą gotową wygiął się jak łuk naprzód z wciśnioną w las głową. Nie mogą dłużej czekać. Już ze stanowiska jeden za drugim zmyka i w puszczę się wciska. Chcą pierwsi spotkać zwierza, choć wojski ostrzegał, choć wojski stanowiska na koniu obiegał, krzycząc, że czy kto prostym chłopem czy paniczem, jeżeli z miejsca zejdzie, dostanie w grzbiet smyczem. Nie było rady. Wszyscy, pomimo zakazu, w las pobiegli. Trzy strzelby huknęły od razu. Potem wciąż kanonada, aż głośniej nad strzały ryknął niedźwiedź i echem napełnił las cały. Ryk okropny, boleści, wściekłości, rozpaczy. Za nim wrzask psów, krzyk strzelców, trąby dojeżdżaczy grzmiały ze środka puszczy. Strzelcy ci w las śpieszą, tamci kurki odwodzą, a wszyscy się cieszą. Jeden wojski w żałości krzyczy, że chybiono. Strzelcy i obławnicy poszli jedną stroną na przełaj zwierza między ostępem i puszczą. A niedźwiedź odstraszony psów i ludzi tłuszczą, zwrócił się nazad w miejsca mniej pilnie strzeżone, ku polom, skąd już zeszły strzelcy rozstawione, gdzie tylko pozostali z mnogich łowczych szyków wojski, Tadeusz, hrabia z kilką obławników. Tulas był rzadszy, słychać z głębi ryk, trzask łomu, aż z gęstwy jak z chmur wypadł niedźwiedź na kształt gromu. Wkoło psy gonią, straszą, rwą. On wstał na nogi tylne i spojrzał w koło. Rykiem strasząc wrogi i przed nimi łapami to drzewa korzenie, to pniaki osmalone, to wrosłe kamienie, rwał waląc w psów i w ludzi, aż wyłamał drzewo. Kręcąc nim jak maczugą na prawo, na lewo, runął wprost na ostatnich strażników obławy, hrabie i Tadeusza. Oni bez obawy stoją w kroku na zwierza, wytknęli w flint rury, jako dwa konduktory w łono ciemnej chmury, aż oba jednym razem pociągnęli kurki, niedoświadczeni. Razem zagrzmiały dwururki. Chybili. Niedźwiedź skoczył. Oni tuż utkwiony, oszczep jeden chwycili czterema ramiony. Wydzierali go sobie. Spojrzą, aż tu z pyska wielkiego, czerwonego dwa rzędy kłów błyska i łapa z pazurami już się na łby spuszcza. Pobledli, w tył skoczyli i gdzie rzednie puszcza, zmykali. Zwierz za nimi. Wspiął się. Już pazury zahaczał. Chybił, podbiegł, wspiął się znów do góry i czarną łapą sięgał hrabiego włos płowy. Zdarłby mu czaszkę z mózgów, jak kapelusz z głowy, gdy asesor z rejentem wyskoczyli z boków, a Gerwazy biegł z przodu o jakie 100 kroków, z nim robak, choć bez strzelby, i trzej w jednej chwili, jak gdyby na komendę, razem wystrzelili. Niedźwiedź wyskoczył w górę jak kot przed hartami i głową na dół runął i czterma łapami, przewróciwszy się młyńcem, cielska krwawe brzemię, waląc tuż pod hrabiego, zbił go z nóg na ziemię. Jeszcze ryczał, chciał jeszcze powstać, gdy nań wsiadły rozjuszona strapczyna i sprawnik zajadły. Natenczas wojski chwycił, na taśmie przypięty, swój róg bawoli długi, centkowany, kręty, jak wąż boa. Oburącz do ust go przycisnął, wzdął policzki jak banie, w oczach krwią zabłysnął, zasunął w pół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha i do płuc wysłał z niego cały zapas ducha i zagrał. Róg jak wicher, wirowatym dechem, niesie w puszczę muzykę i podwaja echem. Umilkli strzelcy, stali szczwacze zadziwieni, mocą, czystością, dziwną harmonią pieni. Starzec cały kunszt, którym niegdyś w lasach słynął, jeszcze raz przed uszami myśliwców rozwinął. Napełnił wnet, ożywił knieje i dąbrowy, jakby psiarnie w nie wpuścił i rozpoczął łowy. Bo w graniu była łowów historia krótka. Zrazu odzew dźwięczący, rześki, to pobudka. Potem jęki po jękach, skomlą, to psów granie. a gdzieniegdzie ton twardszy, jak grzmot. To strzelanie. Tu przerwał, lecz róg trzymał. Wszystkim się zdawało, że wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało. Zadał znowu. Myśliłbyś, że róg kształtyś zmieniał i że w ustach wojskiego to grubiał, to cieniał, udając głosy zwierząt. To raz w wilczą szyję, przeciągając się długo, przeraźliwie wyje. Znowu jakby niedźwiedzie rozwarłszy się gardło, ryknął. Potem beczenie żubra wiatr rozdarło. Tu przerwał, lecz róg trzymał. Wszystkim się zdawało, że wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało. Wysłuchawszy rogowej arcydzieło sztuki, powtarzały je dęby dębom, bukom buki. Dmie znowu, jakby w rogu były setne rogi. Słychać zmieszane wrzaski, szczwania, gniewu, trwogi, strzelców, psiarni i zwierząt. Aż wojski do góry podniósł róg i triumfu hymn uderzył w chmury. Tu przerwał, lecz róg trzymał. Wszystkim się zdawało, że wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało. Ile drzew, tyle rogów znalazło się w boru. Jedne drugim pieśń niosą, jak z choru do choru. I szła muzyka coraz szersza, coraz dalsza, coraz cichsza i coraz czystsza, doskonalsza, aż znikła gdzieś daleko, gdzieś na niebios progu. Wojski obiedwie ręce odjąwszy od rogu, rozkrzyżował. Róg opadł na pasie rzemiennym, chwiał się. Wojski z obliczem nabrzmiałym, promiennym, z oczyma wzniesionymi stał jakby natchniony, łowiąc uchem ostatnie znikające tony. A tymczasem zagrzmiało tysiące oklasków, tysiące powinszowań i wiwatnych wrzasków. Uciszono się zwolna i oczy gawiedzi zwróciły się na wielki, świeży trup niedźwiedzi. Leżał krwią opryskany, kulami przeszyty, piersiami w gęszcze trawy wplątany i wbity. Rozprzestrzenił szeroko przednie krzyżem łapy, dyszał jeszcze, wylewał strumień krwi przez chrapy. Otwierał jeszcze oczy, lecz głowy nie ruszy. Pijawki podkomorzego dzierżą go pod uszy. Z lewej strony strapczyna, a z prawej zawisał sprawnik i dusząc gardziel krew czarną wysysał. Za czym wojski rozkazał kij żelazny włożyć, psom między zęby i tak paszczęki roztworzyć. Kolbami przewrócono na wznak zwierza zwłoki, i znów trzykrotny wiwat uderzył w obłoki. — A co? — krzyknął asesor, kręcąc strzelby rurą. — A co, fuzyjka moja? Górą nasi, górą! — A co, fuzyjka moja? Niewielka ptaszyna, a jak się popisała? — To jej nie nowina. Nie puści ona na wiatr żadnego ładunku. Od księcia Sanguszki mam ją w podarunku. Tu pokazywał strzelbę przedziwnej roboty, choć maleńką i zaczął wyliczać jej cnoty. Ja biegłem, przerwał rejent, otarłszy pod z czoła, biegłem tuż za niedźwiedziem, a pan wojski woła. Stój na miejscu, jak tam stać? Niedźwiedź w pole wali. Rwąc z kopyta jak zając, coraz dali, dali, aż mi ducha nie stało, dobiec ni nadziei, aż spojrzę w prawo, sadzi, a tu rzadko w kniei. Ja też wziąłem na oko, postójże marucha, pomyśliłem i basta, ot leży bez ducha. Tęga strzelba, prawdziwa to sagalasówka. Napis Sagalas London a Bałabanówka. Sławny tam mieszka ślusarz, Polak, który robił polskie strzelby, ale je po angielsku zdobił. Jak to, parsknął asesor, dokroć set niedźwiedzi. To niby pan zabił? Co też to pan bredzi? Słuchaj no, odparł rejent, tu panie nie śledztwo, tu obława, tu wszystkich weźmiem na świadectwo. Więc kłótnia między zgrają wszczęła się zawzięta. Ci stronę asesora, ci brali rejenta. O gerwazym nie wspomniał nikt, bo wszyscy biegli z boków i co się z przodu działo nie postrzegli. Wojski głos zabrał. Teraz jest przynajmniej za co, bo to, panowie, nie jest ów szarak ladaco. To niedźwiedź, tu już nie żal poszukać odwetu. Czy szerpentyną, czyli nawet z pistoletu. Spór wasz trudno pogodzić, więc dawnym zwyczajem na pojedynek nasze pozwolenie dajem. Pamiętam, za mych czasów żyło dwóch sąsiadów. Oba ludzie uczciwi, szlachta z prapradziadów. Mieszkali po dwóch stronach nad rzeką Wilejką. Jeden zwał się Domejko, a drugi Dowejko. Do niedźwiedzicy oba razem wystrzelili. Kto zabił, trudno dociec. Strasznie się kłócili i przysięgli strzelać się przez niedźwiedzią skórę. To mi po szlachecku, prawie rura w rurę. Pojedynek ten wiele narobił hałasu. Pieśni o nim śpiewano za owego czasu. Ja byłem sekundantem. Jak się wszystko działo, opowiem od początku historię całą. Nim wojski zaczął mówić, gerwazy spór zgodził. On niedźwiedzia z uwagą dokoła obchodził. Nareszcie dobył tasak, rozciął pysk na dwoje i w tylcu głowy mózgu rozkroiwszy słoje, znalazł kulę. Wydobył, suknią ochędożył, przymierzył do ładunku, do flinty przyłożył, a potem dłoń podnosząc i kulę na dłoni: Panowie, rzekł, ta kula nie jest z waszej broni. Ona z tej choreszkowskiej wyszła jednorurki. Tu podniósł flintę starą, obwiązaną w sznurki. Lecz nie ja wystrzeliłem. O, trzeba tam było odwagi. Straszno wspomnieć, w oczach mi się ćmiło. Bo prosto biegli ku mnie oba paniczowie. A niedźwiedź z tyłu już na hrabiego głowie, ostatniego z choreszków, chociaż po kądzieli. Jezus Maria, krzyknąłem, i pańscy anieli zesłali mi na pomoc księdza Bernardyna. On nas wszystkich zawstydził. Oj, dzielny księżyna, gdym drżał, gdym się do cyngla dotknąć nie ośmielił, on mi z rąk flintę wyrwał, wycelił, wystrzelił. Między dwie głowy strzelić, 100 kroków, nie chybić, i w sam środek paszczęki, tak mu zęby wybić. Panowie, długo żyję. Jednego widziałem, człowieka, co mógł takim popisać się strzałem. Ów głośny niegdyś u nas z tylu pojedynków, ów co korki kobietom wystrzelał z patynków, ów Łotr nad Łotry sławny w czasy wiekopomne, ów Jacek Wulgowąsal, nazwiska nie wspomnę. Ale mu nie czas teraz dojeżdżać niedźwiedzi, pewnie po same wąsy hultaj w piekle siedzi. Chwała księdzu, dwóm ludziom on życie ocalił. Może i trzem, Gerwazy nie będzie się chwalił, ale gdyby ostatnie z krwi choreszków dziecię wpadło w bestyi paszcze, nie byłbym na świecie. I moje by tam stare pogryzł niedźwiedź kości. Pójdże, księże, wypijemy zdrowie jego mości. Próżno szukano księdza. Wiedzą tylko tyle, że po zabiciu zwierza zjawił się na chwilę, podskoczył ku hrabiemu i Tadeuszowi, a widząc, że obadwa cali są i zdrowi, podniósł ku niebu oczy i cicho pacierz zmówił, i pobiegł w pole szybko, jakby go kto łowił. Tymczasem na wojskiego rozkaz pęki wrzosu, suche chrusty i pniaki rzucono do stosu. Bucha ogień, wyrasta szara sosna dymu i rozszerza się w górze na kształt baldakimu. Nad płomieniem oszczepy złożono w koziołki, na grotach zawieszono brzuchate kociołki. Z wozów niosą jarzyny, mąki i pieczyste i chleb. Sędzia otworzył puzderko zamczyste, w którym rzędami flaszek białe sterczą głowy. Wybiera z nich największy kufel kryształowy. Dostał go sędzia w darze od księdza robaka. Wódka to gdańska, napój miły dla Polaka. Niech żyje, krzyknął sędzia, w górę wznosząc flaszę. Miasto Gdańsk, niegdyś nasze, będzie znowu nasze. I lał srebrzysty likwor w kolej, aż na końcu zaczęło złoto kapać i błyskać na słońcu. W kociołkach bigos grzano. W słowach wydać trudno bigosu smak przedziwny, kolor i woń cudną. Słów tylko brzęk usłyszy i rymów porządek, ale treści ich miejski nie pojmie żołądek. Aby cenić litewskie pieśni i potrawy, trzeba mieć zdrowie, na wsi żyć, wracać z obławy. Przecież i bez tych przypraw potrawą nie lada jest bigos, bo się z jarzyn dobrych sztucznie składa. Bierze się doń siekana, kwaszona kapusta, która wedle przysłowia sama idzie w usta. Zamknięta w kotle, łonem wilgotnym okrywa wyszukanego cząstki najlepsze mięsiwa. I praży się, aż ogień wszystkie z niej wyciśnie soki żywne, aż z brzegów naczynia war pryśnie i powietrze dokoła zionie aromatem. Bigos już gotów. Strzelcy z trzykrotnym wiwatem zbrojni łyżkami biegą i bodą naczynie. Miedź grzmi, dym bucha, bigos jak kamfora ginie. Zniknął, uleciał, tylko w czeluściach saganów wre para jak w kraterze zagasłych wulkanów. Kiedy się już dowoli napili, najedli, zwierza na wóz złożyli, sami na koń siedli, radzi wszyscy, rozmowni, oprócz asesora i rejenta. Ci byli gniewniejsi niż wczora, kłócąc się o zalety ten swej sanguszówki, a ten bałabanowskiej swej sagalasówki. Hrabia też i Tadeusz jadą nieweseli, wstydząc się, że chybili i że się cofnęli. Bo na Litwie kto zwierza wypuści z obławy, długo musi pracować, nim poprawi sławy. Hrabia mówił, że pierwszy do oszczepu godził i że spotkaniu z zwierzem Tadeusz przeszkodził. Tadeusz utrzymywał, że będąc silniejszy i do robienia ciężkim oszczepem zręczniejszy, chciał wyręczyć hrabiego. Tak sobie niekiedy przemawiali śród gwaru i wrzasku czeredy. Wojski jechał po środku. Staruszek szanowny, wesoły był nadzwyczaj i bardzo rozmowny. Chcąc kłótników zabawić i do zgody dowieść, kończył im o dowejce i domejce powieść. Asesorze, jeżeli chciałem byś z rejentem pojedynkował, nie myśl, że jestem zawziętem na krew ludzką. Broń Boże, chciałem was zabawić. Chciałem wam komedyję niby to wyprawić, wznowić koncept, który ja lat temu 40 wymyśliłem przedziwny. Wy młodzi jesteście, nie pamiętacie o nim, lecz za moich czasów głośny był od tej puszczy do poleskich lasów. Do Mejki i do Wejki wszystkie sprzeciwieństwa pochodziły, rzecz dziwna, z nazwisk podobieństwa bardzo niewygodnego. Bo gdy w czas sejmików przyjaciele do Wejki skarbili stronników, szepnął ktoś do szlachcica: daj kreskę do Wejce, a ten, nie dosłyszawszy, dał kreskę do Mejce. Gdy na uczcie wzniósł zdrowie marszałek Rupiejko, wiwat do Wejko, drudzy krzyknęli do Mejko. A kto siedział po środku, nie trafił do ładu, zwłaszcza przy niewyraźnej mowie w czas obiadu. Gorzej było. Raz w Wilnie jakiś szlachcic pijany bił się w szable z Domejką i dostał dwie rany. Potem ów szlachcic z Wilna wracając do domu, dziwnym trafem z Dowejką zjechał się u promu. Gdy więc na jednym promie płynęli Wilejką, pyta sąsiada, kto on? Odpowie: Dowejko. Nie czekając, zdobywa rapier spod kirejki, czach, czach i za Domejkę podciął wąs Dowejki. Wreszcie, jak na dobitkę, trzeba jeszcze było, żeby na polowaniu tak się wydarzyło, że stali blisko siebie oba imiennicy i do jednej strzelili razem niedźwiedzicy. Prawda, że po ich strzale upadła bez duchu, ale już pierwej niosła z dziesiątek kul w brzuchu. Strzelby z jednym kalibrem miało wiele osób. Kto zabił niedźwiedzicę? Dojdrze. Jaki sposób? Tu już krzyknęli: dosyć. Trzeba raz rzecz skończyć. Bóg nas czy diabeł złączył, trzeba się rozłączyć. Dwóch nas jak dwóch słońc pono zanadto na świecie, a więc do szerpentynek i stają na mecie. Oba szanowni ludzie, co ich szlachta godzą, to oni na się jeszcze zapalczywiej godzą. Zmienili broń, od szabel szło na pistolety. Stają, krzyczym, że nadto przybliżyli mety. Oni na złość przysięgli przez niedźwiedzią skórę. Strzelać się, śmierć niechybna, prawie rura w rurę. Oba tęgo strzelali, sekunduj chreczecha. Zgoda, rzekłem, niech zaraz dół wykopie chlecha, bo taki spór nie może skończyć się na niczym, lecz bijcie się szlacheckim trybem, nie rzeźniczym. Dosyć już mety zbliżać, widzę, żeście zuchy. Chcecie strzelać się, rury oparłszy na brzuchy? Ja nie pozwolę, zgoda, że na pistolety. Lecz strzelać się nie z dalszej ani z bliższej mety, jak przez skórę niedźwiedzią. Ja rękami memi, jako sekundant skórę, rozciągnę na ziemi. I ja sam was ustawię. Waść po jednej stronie stanie na końcu pyska, a waść na ogonie. Zgoda, wrzaśli. Czas? Jutro. Miejsce? Karczma Usza. Rozjechali się, ja zaś do Wirgiliusza. Tu wojskiemu przerwał krzyk: wyczcha! Tuż spod koni smyknął szarak. Już kusy, już go sokół goni. Psy wzięto na obławę, wiedząc, że z powrotem na polu łatwo można napotkać się z kotem. Bez smyczy szły przy koniach, gdy kota spostrzegły, wprzód nim strzelcy poszczuli, już za nim pobiegły. Rejent też i asesor chcieli końmi natrzeć, lecz wojski wstrzymał krzycząc: wara, stać i patrzeć. Nikomu krokiem ruszyć z miejsca nie dozwolę. Stąd widzim wszyscy dobrze, zając idzie w pole. W istocie kot czuł z tyłu myśliwskich i psiarnie. Rwał w pole, słuchy wytknął, jak dwa różki sarnie. Sam szarzał się nad rolą, długi wyciągnięty. Skoki pod nim sterczały, jakby cztery pręty. Rzekłbyś, że ich nie rusza, tylko ziemię trąca, po wierzchu jak jaskółka wodę całująca. Pył za nim, psy za pyłem. Z daleka się zdało, że zając psy i harty jedne tworzą ciało. Jakby jakaś przez pole suwała się żmija. Kot jak głowa, pył z tyłu, jakby modra szyja, a psami jak podwójnym ogonem wywija. Rejent, asesor patrzą, otworzyli usta, dech wstrzymali. Wtem rejent pobladnął jak chusta. Zbladł i asesor, widzą, fatalnie się dzieje. Owa żmija im dalej, tym bardziej dłużeje. Już rwie się w pół, już znikła owa szyja pyłu. Głowa już blisko lasu, ogony gdzie z tyłu? Głowa niknie, raz jeszcze, jakby kto kutasem mignął, w las wpadła, ogon urwał się pod lasem. Biedne psy ogłupiałe biegały pod gajem, zdawały się naradzać, oskarżać nawzajem. Wreszcie wracają zwolna, skacząc przez zagony. Spuściły uszy, tulą do brzucha ogony i przybiegłszy ze wstydu nie śmieją wznieść oczu. I zamiast iść do panów, stały na uboczu. Rejent spuścił ku piersiom zasępione czoło, asesor rzucał okiem, ale nie wesoło. Potem zaczęli oba słuchaczom wywodzić, jak ich harty bez smycza nie nawykły chodzić, jak kot z nienacka wypadł, jak źle był poszczuty, na roli, gdzie psom chyba trzeba by wdziać buty. Tak pełno wszędzie głazów i ostrych kamieni. Mądrze rzecz wyłuszczali szczwacze doświadczeni. Myśliwi z tych mów wiele mogliby korzystać, lecz nie słuchali pilnie. Ci zaczęli świstać, ci śmiali się w głos, ci mając niedźwiedzia w pamięci, gadali o nim świeżą obławą zajęci. Wojski ledwie raz okiem za zającem rzucił. Widząc, że uciekł, głowę obojętnie zwrócił i kończył rzecz przerwaną. Na czym więc stanąłem? Aha, na tym, że obu za słowo ująłem, iż będą strzelali się przez niedźwiedzią skórę. Szlachta w krzyk, to śmierć pewna, prawie rura w rurę. A ja w śmiech, bo mnie uczył mój przyjaciel Maro, że skóra zwierza nie jest lada jaką miarą. Wszak wiecie, waćpanowie, jak królowa Dydo przypłynęła do Libów i tam z wielką bidą wytargowała sobie taki ziemi kawał, który by się wołową skórą nakryć dawał. Na tym kawałku ziemi stanęła Kartago, więc ja to sobie w nocy rozbieram z uwagą. Ledwie dniało, już z jednej strony Taradejką jedzie do Wejko, z drugiej na koniu do Mejko. Patrzą, aż tu przez rzekę leży most kosmaty, pas ze skóry niedźwiedziej pożniętej na szmaty. Postawiłem do Wejkę na zwierza ogonie, z jednej strony do Mejkę, zaś po drugiej stronie. Pukajcie teraz, rzekłem, choć przez całe życie, lecz póty was nie spuszczę, aż się pogodzicie. Oni w złość, a tu szlachta kładnie się na ziemi od śmiechu, a ja z księdzem słowy poważnymi nóż im z Ewangelii z statutów dowodzić. Nie ma rady, śmieli się i musieli zgodzić. Spór ich potem w dozgonną przyjaźń się zamienił i do Wejko się z siostrą do Mejki ożenił. Do Mejko pojął siostrę szwagra do Wejkówne. Podzielili majątek na dwie części równe, a w miejscu, gdzie się zdarzył tak dziwny przypadek, pobudowawszy karczmę, nazwali Niedźwiadek.